Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Franciszek powtórnie odwiedził Kazertę. Dziś spotkał się z tamtejszymi zielonoświątkowcami. Kościół Wielkiej Brytanii obchodził Dzień Obrony Życia. Jak wskazuje episkopat, z roku na rok jest on coraz ważniejszy. Życie na wyspach jest bowiem coraz bardziej zagrożone. 28 lipca zapraszam na wieczorny program informacyjny. Papież powtórnie odwiedził Kazertę, miasto położone 200 km na południe od Rzymu. Tym razem wizyta miała charakter ściśle prywatny. Franciszek odwiedził tam znajomego pentekostalnego pastora i jego wspólnotę. Spotkanie to przekształciło się w poważne wydarzenie ekumeniczne, w którym wzięło udział 350 osób reprezentujących wspólnoty ewangelikalne nie tylko z Italii, ale także z innych kontynentów. Gospodarz tej wizyty, Giovanni Traettino, jest osobą znaną nie tylko jako protestancki kaznodzieja, ale również jako działacz ekumeniczny wśród grup charyzmatycznych różnych denominacji. Był między innymi gościem niedawnego spotkania katolickiej odnowy w Duchu Świętym, które odbyło się na rzymskim stadionie olimpijskim z udziałem Ojca Świętego. Z Franciszkiem Giovanni Traettino poznał się już wcześniej w Buenos Aires, prowadząc i tam swoją kaznodziejską i ekumeniczną działalność. Do Kazerty papież poleciał rano śmigłowcem i po prywatnej rozmowie z pastorem w jego domu spotkał się z całą wspólnotą na terenie budowanego tam ośrodka pentakostalnego zwanego Kościołem Pojednania. Przemawiając do zebranych, Ojciec Święty nawiązał między innymi do wielościennego modelu Kościoła łączącego jedność i różnorodność.
Duch Święty sprawia różnorodność w Kościele i ta różnorodność jest niezwykle bogata i piękna. A następnie ten sam Duch Święty czyni jedność. I tak Kościół jest jeden w różnorodności. Używając sformułowania pewnego protestanta, które jest mi bardzo bliskie, różnorodność pojednana przez Ducha Świętego. Ktoś może się zdumieć. Papież pojechał do ewangelików, a on pojechał spotkać braci. Bardzo wam dziękuję i proszę was bardzo o modlitwę, bo bardzo jej potrzebuję. Przynajmniej po to, by nie być zanadto dokuczliwym. Dziękuję.
Po obiedzie Franciszek powrócił śmigłowcem do Watykanu. W Wielkiej Brytanii i Irlandii obchodzono wczoraj Dzień Obrony Życia. Znaczenie tej inicjatywy z roku na rok jest coraz ważniejsze, bo stajemy przed wciąż nowymi zagrożeniami, wskazuje arcybiskup Peter Smith, odpowiedzialny w episkopacie Anglii i Walii za obronę życia. Przypomina on przede wszystkim o aborcji, a także o próbach przeforsowania eutanazji. Arcybiskup Smith podziękował też za doroczne przesłanie papieża. Za szczególnie ważne uznaje wzmiankę o młodzieży, która również w Wielkiej Brytanii odgrywa znaczącą rolę w walce o ochronę życia.
Spotkałem wielu młodych, którzy z powodzeniem bronią życia. W sposób szczególny chcę wspomnieć o tych, którzy są związani z inicjatywą Catholic Voices. Istnieje ona od kilku lat i z powodzeniem przygotowuje właśnie młodych, by potrafili publicznie i z przekonaniem wypowiadać się na temat wiary i nauczania Kościoła. Bardzo tego potrzebowaliśmy. Ale mówiąc o roli młodych w obronie życia, chciałbym jeszcze przypomnieć głośny ostatnio przypadek 19-letniego Stevena Suttona, który w maju zmarł na raka po 4 latach choroby. W ostatnich miesiącach życia za pośrednictwem Facebooka przeprowadził wielką zbiórkę pieniędzy dla chorych nastolatków. Udało mu się uzbierać ponad 4 miliony funtów. Było to wspaniałe świadectwo młodego człowieka, który pomimo choroby chciał żyć do końca. Ten człowiek na swym szpitalnym łóżku pokazał Brytyjczykom, że warto żyć. W ten sposób okazał się wielkim propagatorem tego, co uczy Kościół, choć sam nie był katolikiem.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
28 lipca wita Państwa Krzysztof Brąk. Dziś powrócimy do sobotniej wizyty papieża w Kazercie i zapoznamy Państwa z treścią rozmowy Franciszka z tamtejszymi kapłanami. Zapraszamy.
W ubiegłą sobotę, podczas pierwszej wizyty w Kazercie, papież jak zwykle chciał porozmawiać z miejscowym duchowieństwem. Pierwsze pytanie zadał wikariusz generalny diecezji Kazerty. Skarżył się na trudności duszpasterskie wynikające z anachronicznych i absurdalnych niekiedy granic włoskich diecezji. Granica diecezji Kazerty przebiega niekiedy pośrodku gmin i miejscowości, dzieląc je na dwie części. W sprawie tej interweniowano już w Watykanie przed niemal 50 laty. Rozżaleni duszpasterze usłyszeli wówczas, że to biskupi tego regionu muszą dojść do zgody, a wtedy Watykan zatwierdzi zmiany. Lecz kiedyż to wreszcie biskupi dojdą do zgody? Pytał papieża włoski kapłan.
Pewni historycy Kościoła twierdzą, że na niektórych pierwszych soborach między biskupami dochodziło wręcz do rękoczynów, ale na koniec dochodzili do zgody. To źle, że tak się dzieje. Jest źle, kiedy biskupi się obmawiają lub zmawiają. To jest niedobre, bo rozbija jedność Kościoła. To nie pochodzi od Boga. A my, biskupi, musimy dawać wzór jedności, o którą Jezus prosił Ojca dla Kościoła. A nie dajemy go, kiedy obmawiamy się nawzajem. Ten robi to, a tamten tamto. Dość tego. Powiedz to prosto w oczy. Nasi poprzednicy na pierwszych soborach dopuszczali się bujek, a ja wolę, by ludzie sobie powiedzieli parę mocnych słów, a potem się objęli i już nie mówili skrycie jeden przeciw drugiemu. Taka jest zasada ogólna. W jedności Kościoła ważna jest jedność między biskupami.
Kolejne pytanie kapłanów z Kazerty dotyczyło pobożności ludowej. W adhortacji Ewangelii Gaudium Franciszek zachęca do jej rozwoju i umacniania. Jeden z proboszczów zapytał się zatem, jak to czynić, zachowując przy tym prymat Ewangelii i wystrzegając się zagrożenia chrześcijaństwem sentymentalnym. Odpowiadając na pytanie, papież wskazał najpierw na inne zagrożenia istniejące we współczesnym Kościele.
Mówi się, że w naszych czasach religijność osłabła, ale ja nie jestem o tym za bardzo przekonany. Istnieją przecież owe nurty, owe szkoły duchowości intymistycznej, typu gnostyckiego, które prowadzą duszpasterstwo podobne do modlitwy przedchrześcijańskiej, przedbiblijnej, gnostycznej. I gnostycyzm przedostał się do Kościoła w tych grupach pobożności intymistycznej. To właśnie nazywam intymizmem. Intymizm nie jest dobry. Jest tylko dla mnie, jestem spokojny, czuję się pełen Boga. Nie jest to dokładnie to samo, co New Age, ale jest do tego podobne. Idzie w tym samym kierunku. Owszem, jest to religijność, ale religijność pogańska, czy wręcz heretycka. Nie powinniśmy się obawiać używać tego słowa herezja, bo gnostycyzm jest herezją. Był pierwszą herezją w Kościele.
Przechodząc z kolei do pobożności ludowej, Franciszek zauważył, że sam odwołuje się do tego, co napisał na ten temat w Ewangelii Nuncjandi Paweł VI. Kiedy dokument z Aparecidy miał się odnieść do tego zagadnienia, musiał sięgnąć właśnie do tej adhortacji sprzed 40 lat, która nic nie straciła na aktualności, powiedział Ojciec Święty.
W dokumencie tym Paweł VI opisuje pobożność ludową, stwierdzając, że niekiedy również i ją trzeba poddać ewangelizacji. Tak, bo w każdej pobożności jest niebezpieczeństwo pójścia za bardzo w jedną czy w drugą stronę, także nie wyraża już ona mocnej wiary. Ale pobożność, którą mają ludzie, która przenika do ich serca przez chrzest, ma ogromną moc. Do tego stopnia, że lud Boży, mając tę pobożność, jako całość nie może się mylić. Jest nieomylny in credendo, wyznawanej wierze. Tak mówi Lumen Gentium. Prawdziwa pobożność ludowa rodzi się z tego sensum fidei, o którym mówi ten dokument, i prowadzi do kultu świętych i Matki Bożej, także w formach folklorystycznych, w dobrym tego słowa znaczeniu. Dlatego też pobożność ludowa jest dogłębnie inkulturowana. Nie można jej wymyślić w laboratorium, w sterylnym środowisku. Pobożność ludowa rodzi się zawsze w naszym życiu.
Franciszek zauważył, że pobożność ludowa jest aktywna. Jest ona bowiem głębokim poczuciem wiary, które jest właściwe jedynie ludziom prostym i pokornym. Tytułem przykładu wspomniał o tym, czego sam doświadczył w sanktuariach.
W sanktuariach na przykład spotykamy się z cudami. Co roku 27 lipca odwiedzałem sanktuarium świętego Pantaleona w Buenos Aires i rano słuchałem tam spowiedzi. A do domu wracałem odnowiony tym doświadczeniem. Wracałem zawstydzony świętością prostych ludzi, grzesznych, lecz świętych. Wyznawali swoje grzechy, a potem opowiadali o swym życiu. Było w tym czuć Ewangelię. Konfesjonały w sanktuariach są miejscem odnowy dla nas kapłanów i biskupów. Są kursem formacji duchowej. Właśnie dzięki temu kontaktowi z pobożnością ludową. Wierni, którzy przychodzą do spowiedzi, opowiadają o swej nędzy, ale za tą nędzą widzisz łaskę Bożą, która ich przez to wszystko prowadzi. Ten kontakt z ludem Bożym, który się modli, pielgrzymuje, wyraża swą wiarę w tej formie pobożności, jest wielką pomocą w naszym kapłańskim życiu.
Na marginesie tego tematu papież wspomniał też o fiasku tworzonych odgórnie duszpasterstw młodzieżowych. Alternatywą dla nich są duszpasterstwa misyjne.
Ruchy młodzieżowe w Buenos Aires nie zdały egzaminu. Dlaczego? Bo mówiono młodym, zrobimy spotkanie, porozmawiamy i na koniec młodych to nudziło. Jednakże kiedy proboszczom udało się zaangażować młodych do małych misji, misji wakacyjnych, katechez dla ludzi, którzy tego potrzebowali w wioskach pozbawionych kapłana, to młodzi się w to włączali. Młodzi chcą tej aktywności misyjnej i uczą się w ten sposób pobożności, którą również można nazwać ludową. Apostolat misyjny młodych ma coś w sobie z pobożności ludowej.
Kolejne pytanie, które zadał papieżowi jeden z księży z Kazerty, dotyczyło rozwoju Kościoła w społeczeństwie, które coraz bardziej oddala się od Ewangelii. Papież wskazał na potrzebę kreatywności.
Takie przekazanie Bóg dał Adamowi: staraj się o rozwój ziemi, bądź kreatywny. Kreatywność nakazał też Jezus swym uczniom za pośrednictwem Ducha Świętego. Kreatywność jest tu kluczem. A jak ją osiągnąć? Przede wszystkim, jeśli chcemy być kreatywni w duchu Pana Jezusa, to nie ma innego sposobu jak modlitwa. To jest warunek tej kreatywności. Biskup kapłan, który się nie modli, zamknął drzwi, zamknął drogę kreatywności. Ale modlitwa jest warunkiem, by iść naprzód. Nawet jeśli modlitwa tak często wydaje się nudna. Modlitwa jest bardzo ważna. Nie tylko brewiarz, ale też liturgia Eucharystii, spokojna, sprawowana dobrze i pobożnie. Osobista modlitwa z Panem Bogiem. Jeśli się nie modlimy, to będziemy być może dobrymi zarządcami duszpasterskimi i duchowymi, ale Kościół bez modlitwy stanie się organizacją dobroczynną, a nie Kościołem z namaszczenia Ducha Świętego. Modlitwa jest pierwszym krokiem, bo jest otwarciem na Pana Boga, aby otworzyć się na innych.
Franciszek zaznaczył, że ta kreatywność zbliża do ludzi, otwiera na ich mentalność, doświadczenia, problemy. Bardzo często taka bliskość jest dla nas pokutą, bo musimy słuchać rzeczy nudnych i obraźliwych. Tytułem przykładu papież przytoczył historię księdza, który udał się do zaniedbanych przez Kościół południowych diecezji Argentyny, gdzie od lat brakuje księży, ale rozwijają się tam wspólnoty ewangelikalne. Spotkał tam dyrektorkę szkoły, która odeszła od kościoła właśnie do protestantów.
Ta kobieta go posadziła i zaczęła na niego krzyczeć: porzuciliście nas, zostawiliście nas samych, a ja potrzebowałam Słowa Bożego i musiałam pójść do protestantów i sama stałam się protestantką. I ten młody kapłan, łagodny i rozmodlony, powiedział: proszę pani, tylko jedno słowo. Przepraszam, przebacz nam, porzuciliśmy owczarnię. I kobieta się zmieniła. Pozostała protestantką i ksiądz nie podjął dyskusji o tym, która religia jest prawdziwa. W tym momencie nie można było tego zrobić. Kobieta zaczęła się uśmiechać, zaproponowała mu kawę, a kiedy odchodził, zaprowadziła go do sypialni i otworzyła szafę, w której był obraz Matki Bożej. Musi ksiądz wiedzieć, że nigdy jej nie porzuciłam. Schowałam ją ze względu na pastora, ale nadal pozostaje w domu. Ta anegdota pokazuje, jak dzięki bliskości i łagodności ta kobieta pojednała się z Kościołem, bo czuła się przez Kościół porzucona. A ja zadałem temu księdzu pytanie, którego nie powinno się zadawać. No i jak się to wszystko skończyło? Ten ksiądz mnie skorygował. Niczego nie zażądałem. Nadal chodzi do wspólnoty protestanckiej. Ale widać, że jest to kobieta, która się modli. Niech się tym zajmie Pan Jezus. Nie zrobił kolejnego kroku, nie zachęcił jej do powrotu do Kościoła katolickiego. Jest to roztropna bliskość, która wie, jak daleko można pójść.
Franciszek podkreślił, że trzeba prowadzić dialog ze wszystkimi i wystrzegać się prozelityzmu, który jest pułapką. Kościół rozwija się nie przez prozelityzm, lecz siłą przyciągania, powiedział, cytując Benedykta XVI. Ostatnie pytanie dotyczyło duchowości księdza diecezjalnego. Papież powiedział, że istotą tej duchowości jest właśnie diecezjalność, czyli relacja z biskupem i innymi kapłanami.
Relacja z biskupem jest ważna, niezbędna. Ksiądz diecezjalny nie może być oderwany od biskupa, ale biskup mnie nie lubi, biskup to, biskup tamto. Biskup może być człowiekiem o trudnym charakterze, ale jest to twój biskup. I ty przy tej negatywnej postawie musisz znaleźć sposób, by zachować z nim relację. Ale to są wyjątkowe przypadki. Diecezjalność oznacza relację z biskupem, którą należy stale urzeczywistniać i zacieśniać. W większości przypadków nie jest to wielki problem, katastrofa, ale coś normalnego. Drugim miejscem diecezjalności jest relacja z innymi księżmi, z całym prezbiterium. I to wszystko. Bardzo proste, ale zarazem niełatwe. Niełatwe, bo dojście do zgody z biskupem nie zawsze jest łatwe. Bo jeden myśli tak, drugi inaczej, można dyskutować, więc dyskutujcie i to na głos. Ileż to razy syn spiera się z ojcem, a na koniec pozostają synem i ojcem. Jednakże jeśli do tych relacji między biskupem i prezbiterium zakradnie się dyplomacja, to zabraknie Ducha Bożego, bo nie ma ducha wolności. Trzeba mieć odwagę powiedzieć, ja tak nie myślę, mam inne zdanie. Ale także mieć pokorę, by przyjąć upomnienie.
Papież podkreślił, że najwięcej zła w tych relacjach płynie z plotkarstwa. Plotki są jałowe i prowadzą do zgorzknienia. Uniemożliwiają też nawiązywanie ewangelicznych relacji z biskupem i między kapłanami.
Plotkarstwo jest największym wrogiem diecezjalności. Ty jednak bądź mężczyzną. Jeśli masz coś przeciwko biskupowi, to idź i powiedz mu. Potem będą nieprzyjemne konsekwencje. Poniesiesz krzyż, ale bądź mężczyzną. Jeśli jesteś człowiekiem dojrzałym i widzisz w twym przyjacielu kapłanie coś, co ci się nie podoba, albo uważasz za niewłaściwe, idź i powiedz mu to prosto w oczy. A jeśli widzisz, że nie przyjmuje on napomnień, idź i powiedz o tym biskupowi albo najbliższemu przyjacielowi tego księdza, aby ktoś mu pomógł się poprawić. Ale nie opowiadaj tego innym, bo w ten sposób jedni zabrudzają drugich, a diabeł jest zadowolony z takiej uczty, bo w ten sposób uderza się w serce duchowości diecezjalnej.
Na zakończenie papież zauważył, że świadectwem dobrze przeżywanej duchowości księdza diecezjalnego jest radość. Zgorzkniałość u kapłana świadczy natomiast, że tej duchowości mu brakuje, powiedział Franciszek podczas spotkania z duchowieństwem diecezji Caserta.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.